między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Kilkanaście dni temu odprowadzaliśmy pielgrzymów udających się na Jasną Górę. Dziś będziemy pytali o wrażenia i przeżycia, jakie towarzyszyły im podczas ponad 300-kilometrowego marszu. A w ramach innych naszych wakacyjnych podróży odwiedzimy z mikrofonem ośrodek duszpasterstwa Ojców Dominikanów na Lednicy. Zaczynamy jednak od mocnej gospelowej nuty 1:1 w wykonaniu Gospel Rain.
Widziałam, kiedy był oskarżony słowami gniewu. Patrzyłam w oczy mu, gdy wydano wyrok na miłość. Widziałam, kiedy błogosławił, choć spętano mu dłonie. Płakałam razem z nim, gdy umierał w osamotnieniu. Lecz po trzech dniach Jezus zmartwychwstał, tak byłam tam.
Jest na
zapełniali media społecznościowe zdjęciami z 85. poznańskiej pielgrzymki. Dzięki temu ci, którzy zostali w domach, mogli poczuć się choć trochę jak na trasie pielgrzymki. W tym roku pątników było prawie 1700. Na Jasną Górę dotarli po 10 dniach marszu. Z Joanną Wawrzyniak i księdzem Łukaszem Łukasikiem rozmawiał Jacek Butlewski.
W czasie pielgrzymki ksiądz codziennie prowadził coś w rodzaju takiej facebookowej kroniki z pielgrzymki. Mogliśmy każdego dnia zobaczyć, co tam u was słychać i gdzie jesteście.
Tak, starałem się odwiedzić każdą z grup, które zmierzały na Jasną Górę. Tych grup było 19, więc było to oczywiście dużym wyzwaniem, żeby odwiedzić każdą grupę, ale z każdą właśnie grupą pielgrzymkową starałem się iść jakiś odcinek drogi, aby wspólnie z nimi przeżywać ten moment ważny w ich życiu, jakim jest pielgrzymka. Każdy pielgrzym ma to do siebie, że na tą pielgrzymkę czeka i chce w jakiś sposób, aby ta pielgrzymka także trwała przez cały rok najchętniej, ale no jest to dla nas te 10 dni, które Pan Bóg nam podarowuje i chcemy wykorzystać je jak najlepiej.
To była już 85. poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę i bardzo ważne jest to, co robimy. Tu ksiądz Łukasik ze swojej strony wrzucał, jak dotarł do naszej grupy, więc potem cała nasza grupa mogła gdzieś do tego zajrzeć, ale też są pielgrzymi, którzy na przykład w tym roku nie mogli pójść. Oni wtedy nas obserwują, towarzyszą nam modlitewnie i za każdym razem gdzieś wspierają nas w tych chwilach. Poza tym sporo w tym roku było młodych ludzi i oni gdzieś dalej posiewali swoim rodzinom, mogli siebie pokazać, zobaczyć, że w czymś fajnym uczestniczą i pokazać, że poznańska piesza pielgrzymka to jest czas tak naprawdę wzrastania i u Pana Boga i relacji między ludźmi, więc myślę, że to było takie najpiękniejsze, bo też miałam okazję robić wywiady z różnymi osobami w czasie szlaku i młodzi ludzie przede wszystkim to mówili. Mamy okazję tutaj wspierać się wzajemnie. Zafascynowani byli tym, że były inne młode osoby, więc pozwala to nam dotrzeć do szerszego grona, nie tylko do pielgrzymów, którzy wędrują, ale też do tych, co zostają w Poznaniu i zafascynować ich, żeby na przyszły rok ruszyli razem z nami.
Jaka była ta jubileuszowa 85. pielgrzymka poznańska na Jasną Górę?
Myślę, że była ona wyjątkowa przede wszystkim przez to, że trwa w naszej archidiecezji także peregrynacja kopii wizerunku Matki Bożej. Przez to było to także podkreślane, że jest to taka pielgrzymka, w której my idziemy do Maryi, która tak naprawdę jest między nami i chcemy z Maryją iść w nowe czasy. Takie też było hasło tej pielgrzymki, z Maryją w nowe czasy. Dlatego bardzo mocno podkreślaliśmy ten aspekt zawierzenia się Matce Bożej, powierzenia jej swojego życia, wszystkich swoich trosk i chcieliśmy przez te 10 dni właśnie pielgrzymowania jak najlepiej przygotować się na ten moment. Są też przygotowane przeze mnie konferencje, które codziennie były puszczane we wszystkich grupach w formie audio, aby jak najlepiej właśnie przygotować się na ten moment wejścia na szczyt jasnogórski i na ten moment oczywiście zawierzenia się Matce Bożej w wizerunku jasnogórskim właśnie w kaplicy w Częstochowie.
Jakie były problemy, niespodzianki po drodze? Czy też może wszystko poszło gładko?
W tym roku faktycznie była to wyjątkowa pielgrzymka, bo już jak ruszyliśmy, się okazało, że pogoda nam sprzyja. Naprawdę Matka Boża w niebie nam tam wypraszała i tu sporo, bo pogoda bardzo pomaga iść. A myśmy ani nie mieli takiego czasu, że nas spiekło, ani nie mieliśmy takiej gwałtownych ulew, które by po prostu zlały naszych pielgrzymów. Było tam może 10-15 minut, ale po drodze, kiedy idziemy dalej, to zdążyliśmy wyschnąć, więc od tej strony było bardzo dobrze.
Ten czas pielgrzymowania za każdym razem jest jakąś niewiadomą i rzeczywiście w tym roku pogoda sprzyjała pielgrzymowaniu. To jest ważne, ale jednocześnie oczywiście były różne inne sprawy, które sprzyjały także temu, że szło nam się w tym roku dobrze. Między innymi to właśnie, że czuliśmy tą obecność Matki Bożej pośród nas i chcieliśmy właśnie z nią iść i jej się zawierzyć. I myślę, że to ten powód i ten argument jest najważniejszy do tego, że możemy uważać właśnie tą 85. poznańską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę za bardzo udaną.
Szłam w grupy 15 i naszą siostrzaną grupą jest grupa dwójka. Tam było strasznie dużo młodych osób i to myślę, że takie było dla nas dużym, bardzo radosnym zaskoczeniem, że ci młodzi ludzie chcieli iść z nami, że oni odnaleźli się przede wszystkim w tej pielgrzymce i widać było, że pielgrzymka sprawiła im coś niesamowitego w ich życiu, że doświadczyli i właśnie z jednej strony drugiego człowieka, ale i też Pana Boga. I hasłem pielgrzymki było z Maryją w nowe czasy i to chyba na drugiej bodajże albo pierwszej konferencji było, jak wejść z Maryją w nowe czasy. Z jednej strony to naśladowanie przede wszystkim Maryi, gdzie zdarzają nam się w życiu sytuacje, gdzie nagle się nam się wszystko wali. Maryi się wszystko zwaliło w życiu, zmieniło zupełnie i tak samo w naszym życiu czasem się zmienia. I wejść w nowe czasy z Maryją, naśladować, obserwować, jak ona poszła, tak naprawdę w niewiadomą, ale pełna pokoju i zaufania do Pana Boga.
Wróciliście naładowani?
Oczywiście. Myślę, że każda nasza obecność na Jasnej Górze to jest taki moment, w którym rzeczywiście jakoś te duchowe akumulatory jakoś ładujemy. I tak również ta pielgrzymka była takim duchowym naładowaniem naszych serc na to, abyśmy mogli funkcjonować przez cały rok w sposób dobry, blisko Pana Boga. Myślę, że sama radość pielgrzymowania i ten czas bycia i z ludźmi i przede wszystkim z Panem Bogiem jest takim czasem, w którym rzeczywiście gdzieś ładujemy się tak bardzo, że no musi nam to starczyć na cały rok, bo czekamy na oczywiście kolejną 86. pielgrzymkę na Jasną Górę w przyszłym roku. I myślę, że każdy z nas obecny na tej pielgrzymce jest gdzieś zadowolony z tego, że na niej był, że przede wszystkim właśnie mógł przybliżać się do Pana Boga, do Matki Bożej, no i oczywiście do drugiego człowieka, który wędrował razem z Nim na Jasną Górę.
Na pielgrzymce jest trochę trudów, to fakt, ale kiedy się dochodzi do Matki Bożej, to jak, przepraszam, że przyrównam, trochę jak do porodu, po prostu zapomina się o tym całym trudzie i człowiek jest cały szczęśliwy, że wszedł. Ale jedna rzecz, która tak pozwala przede wszystkim na pielgrzymce nabrać ducha, to jest wiara w ludzi, bo my często dochodzimy do miejsca już właśnie zakończenia danego dnia i nie mamy noclegów. I w tym momencie zabierają nas obcy ludzie, czyli my idziemy do obcych ludzi i oni przyjmują obcych ludzi. I to, jakiego doświadcza się tam niesamowitej otwartości, życzliwości od drugiego człowieka, to jest naprawdę czymś niesamowitym, że wchodzimy w ten kolejny już teraz wędrowanie, bo my cały czas wędrujemy do Pana Boga. Skończył się czas pielgrzymowania na Jasną Górę, ale wędrujemy teraz przez życie do Pana Boga. Pozwala właśnie spojrzeć drugiego człowieka zupełnie inaczej, gdzie ten drugi człowiek jest kimś, kim my teraz możemy go obdarować tym, co sami dostaliśmy na pielgrzymce.
Kocham, więc nie muszę się bać. Zabierz mój strach. Muszę się bać. Zabierz mój strach. Jezus mówi ci, że miłość da. Zabiera strach. Jezus mówi ci, że miłość da. Zabiera strach. Nie lękaj się. Jezus daje ci miłość swą. Nie lękaj się. Jezus mówi ci, że miłość da. Zabiera strach. Jezus mówi ci,
Ośrodek Duszpasterstwa Ojców Dominikanów na Lednicy kojarzy się nam zwykle z dorocznymi apelami młodych. Tymczasem młodzież z całej Polski można tam spotkać także w czasie wakacji. Przez kilkanaście lipcowych dni w Szkole Wiary na Lednicy odbywały się wakacyjne rekolekcje. Uczestników odwiedził Rafał Muniak.
Jestem tutaj już trzeci raz na wakacjach letnickich i to jest taki czas, kiedy mogę naprawdę się wyciszyć.
Mówi Monika, która na Lednicę przyjechała z Sępul na Krajeńskiego.
Mogę przede wszystkim budować moją relację z Panem Bogiem, ale przez to też z drugim człowiekiem.
Ale po co się wyciszać? No niektórzy mówią, że na wakacjach właśnie trzeba poszaleć.
Ale na tych wakacjach my również szalejemy, to tak nie jest. Ja się po prostu tutaj bardzo dobrze czuję. Uwielbiam to miejsce, uwielbiam tutaj wracać. Wiem, że są tutaj ludzie, którzy na mnie czekają i którzy zawsze chętnie ze mną się bawią, ze mną się wspólnie modlą i to jest naprawdę, to poczucie wspólnoty daje siłę.
A w jaki sposób można poszaleć na Lednicy?
Można szaleć przy wspólnych śpiewach, wspólnych tańcach. Można tańczyć do późna pod rybą z siostrami albo z braćmi. Bawić się do późna przy planszówkach ze znajomymi. Można chodzić na wycieczki. Można wstawać rano, żeby słuchać ptaków. Można na przykład oglądać gwiazdy wieczorami. Naprawdę jest milion atrakcji, które możemy sobie tutaj zapewnić. Fakt, że przebywamy tutaj w tym domu, w tym ośrodku i jesteśmy za niego odpowiedzialni, że na przykład razem pracujemy i sprzątamy, też zmienia charakter jakby tego wyjazdu. Specyfika jakby tego przebywania tutaj jest trochę inna niż na zwykłym jakimś obozie.
Czyli szukasz czegoś innego tutaj?
Oczywiście. Lednica jest dla mnie odskocznią od rzeczywistości.
O swoich powodach spędzenia wakacji na Lednicy opowiada Maria z Czarnkowa.
Chciałam przede wszystkim poznać Boga. Chciałabym też poznać ludzi, którzy wierzą tak jak ja, żebym się umocniła dzięki temu w swojej wierze, bo wiemy, że ostatnio w Kościele jest to bardzo trudne po niektórych sytuacjach i chcę być umocniona. Chcę, żeby mi Pan Bóg pomagał w życiu. Przede wszystkim oczywiście się modlimy rano, wieczorem, po południu. Mamy codziennie msze święte. Rozmawiamy o Bogu, rozmawiamy o różnych częściach Kościoła, bawimy się.
Jakich ludzi można tu spotkać? Czy warto przyjechać tutaj dla ludzi też?
Oczywiście, że warto przyjechać dla ludzi. Dzięki temu właśnie poznajemy drugiego człowieka, tego człowieka, który jest odbiciem Jezusa.
Igor przyjechał na Lednicę z Poznania. Po co?
Ponieważ tutaj są wspaniali ludzie. W tym tygodniu będziemy się skupiać nad powołaniem, nad historią zakonów, nad różnymi ciekawostkami i zobaczymy, co dla nas przygotowali.
A czego ty tu szukasz?
Szukam Boga na pewno, bo tak w życiu bywa, że czasami się od Niego oddalamy, a to jest bardzo dobry powód, żeby we wakacje, kiedy dużo osób nie myśli na poważnie o tych tematach, by jednak w czasie wakacji się na tym skupić, a najlepiej we wspólnocie.
I co tutaj jest takiego interesującego?
Myślę, że najbardziej interesujący są ludzie, ich historie, ludzie z całej Polski, których możemy poznać, a także różne tematy warsztatów, które są dla nas bardzo ciekawe. Na wakacjach lednickich pierwszy raz, ponieważ słyszałem bardzo pochlebne opinie na ten temat od znajomych, ale we wspólnocie lednickiej już jakiś czas jestem.
Na Lednicy można szukać czegoś innego niż na takich zwyczajnych wakacjach?
W ciągu dnia robimy tutaj wiele rzeczy. To nie są tylko warsztaty rekolekcyjne. Mnóstwo czasu wspólnego, na przykład gdy jest pogoda, można iść na kajaki. Urządzamy piesze wycieczki, mini pielgrzymki, na przykład do Gniezna. Śpiewamy wspólnie, modlimy się w ciągu dnia brewiarzem. Mamy codzienną mszę świętą, koronkę, a także wieczorami gramy w różne gry. Pracujemy też na rzecz ośrodka i poznajemy się tutaj z pielgrzymami.
Na Lednicy warto spędzić wakacje?
Niektórzy młodzi przyjeżdżają tutaj kolejny raz.
Mówi dominikanin ojciec Wojciech Prus.
Wczoraj Weronika obchodziła 18 urodziny i mama jej, też przyjechali rodzice, powiedziała przy uroczystym torcie, że to już piąty raz Weronika obchodzi tutaj swoje urodziny. No, pierwszy raz przyjechała wtedy, kiedy jeszcze żył ojciec Jan Góra. Widać, że to jest takie miejsce, które dobrze też sprzyja celebrowaniu urodzin. To myślę, że to, co we wszystkich miejscach dobrych, gdzie młodzi ludzie w szczerości serca poszukują Pana Boga, ale też poszukują siebie nawzajem. Oni siebie nawzajem spotykają i poznają. Jak obserwując młodzież w zeszłym tygodniu, bardzo się cieszyłem tym, że pomiędzy nimi się nawiązały więzy w poprzek wspólnot. Była młodzież na przykład z Krotoszyna tutaj pod Poznaniem, z Malanowa koło Kalisza, z Lipna, to jest niedaleko Torunia, ale też z Grajewa, też z Gdańska, z Gdyni. I młodzież w wieku takim licealnym, gimnazjalnym naturalnie się trzyma w swoich grupach. Natomiast tutaj się okazuje, że oni się zaprzyjaźniają, już to jest owoc kilkuletnich spotkań cyklicznych i oni się dają, mieszając się w grupach. I myślę, że to jest coś niezwykle cennego.
Czyli Lednica łączy, tak?
Łączy, oni się też siebie nawzajem uczą. Kiedy o nich mówiłem, takie słowo podsumowujące, powiedziałem, słuchajcie, być może potem już w wieku starszym nie będziecie związani z Lednicą, ale zostanie kilka numerów w telefonie. Jak pojedziecie do Gdańska, będąc z Wielkopolski, to zawsze jakaś dobra kolacja się zdarzy. A to przypomina trochę początki chrześcijaństwa, kiedy w naturalny sposób, gdy jakiś brat, jakaś siostra ze wspólnoty Kościoła znajdował się w drodze, to z powodu tego, że był chrześcijaninem, po prostu był przyjmowany przez braci, przez siostry, więc to też sprzyja odbudowywaniu tego, co jest fundamentem wspólnoty, czyli gościnność.
Staramy się, żeby był to czas wakacji, czyli czas odpoczynku, ale przeżywany z Panem Bogiem w radości.
Siostra Wenancja.
Bo Pan Bóg, no, dawca radości, dawca miłości, więc jest to czas połączony i modlitwy, i skupienia, i wyciszenia, tego, czego młodzież tak naprawdę na co dzień po prostu nie ma, ale też staramy się to pokazać od tej drugiej strony, że czas na modlitwie to nie jest to, że siedzimy 3 godziny w kaplicy i mamy zgięte kolana i tylko to, ale możemy się też modlić tańcem, możemy się modlić śpiewem. Wczoraj spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnej chociażby takiej modlitwy różańcowej, która zakończyła się tańcami pod rybą, a potem polonezem przyszliśmy do ośrodka i tańczyliśmy nasze tańce lednickie, które są tańcami uwielbiania Boga. I to właśnie o to chodzi, żeby młodzież zobaczyła, że religia, że nasza wiara jest radością, a nie tylko tak jak mamy tradycyjnie w kościołach, gdzie większość jest, wiadomo, w naszych kościołach starszych ludzi czy w średnim wieku, a ta młodzież, żeby zarazić ich taką nowym ziarnem, nową energią.
Potrzeba takiego wyciszenia, bo zwykle na wakacjach to młodzież chce raczej poszaleć.
Nie ma takiego czegoś, że milczą jak na ignacjańskich rekolekcjach, ale takiego chociażby spaceru po polach, nawet w samotności. Żeby po prostu sobie pobyć, popatrzeć, pomyśleć. Siostry czy bracia zakonni jesteśmy też po to, żeby w każdej chwili mogli do nas przyjść. I wiedzą, czy to jest późno, nieraz już nie mamy po prostu siły, ale właśnie po to jesteśmy, żeby też mieli możliwość takich indywidualnych rozmów. Szczególnie cenne są też te wieczorne spotkania, gdzie właśnie są tańce, modlitwy, śpiewy, ale też takie zaczynamy, siadamy, potem gramy w jakieś gry karciane czy gry planszowe i zaczynamy rozmawiać od takich rzeczy najmniej prostych, istotnych, a dotykamy potem tego, czego oni potrzebują. No, głębszych spraw, gdzie na co dzień nie zawsze nawet na lekcjach religii jest możliwość, żeby się z katechetami czy swoimi podzielili.
W domach nie mają tego na przykład z rodzicami?
Często z rodzicami jest trudno o niektórych rzeczach porozmawiać. Jest łatwiej się podzielić podzielić z kimś z zewnątrz, ale powiem, że może ja tak nieskromnie się ucieszę swoim doświadczeniem. Ja jestem na wakacjach letnickich po raz trzeci i gdy spotykamy się z młodzieżą w czasie dużego spotkania na polach letnickich, to jest hasło: siostro, będzie siostra na wakacjach, że oni już jakieś zaufanie mają. Cieszą się tą obecnością, a ja się cieszę, że mogę w ten sposób posługiwać, bo jest to moja posługa. W klasztorze nie każdą noc się zarywa, a tutaj właściwie każdą, ale jest to czas radości. Tak, z Panem Jezusem, tak.
Potrzeba tego takiego bliższego kontaktu z drugim człowiekiem? Te media społecznościowe już nie wystarczają, widać?
W Tygodniku Powszechnym czytałem artykuł, no i zwłaszcza analizuję takie zdanie, którego dorośli często używają, że młodzież ciągle siedzi w komórkach. Ten pan mówi, to nieprawda jest, to dorośli siedzą ciągle w komórkach. Wczoraj była piękna chwila, znowu symboliczna. Oni tańczyli tańce lednickie, bo bardzo je lubią, sami sobie włączyli z siostrą Wenancją na YouTubie i przez większą taką kolumnę, a komórki były na stole. I tak jedna, druga, trzecia, czwarta, tak w rządku były ułożone. Ja myślę, że to jest tak, że dla młodzieży komórki, media społecznościowe są bardziej naturalne. I oni tak tego nie przeżywają, jak my starsi, patrząc na nich, bo my jesteśmy przerażeni, że oni się tylko w wirtualnym świecie porozumiewają, ale gdyby się porozumiewali w wirtualnym świecie tylko, no to nie byłoby takiego zdarzenia, takiej sceny jak wczoraj właśnie, że oni odłożyli komórki, bo nie da się tańczyć, bo komórki wypadają z kieszeni. Więc jeżeli tak jest, to myślę, że to dla nas starszych też jest cały czas przypowieść o tym, że młodzież ma ogromną potrzebę rozmowy, a to my starsi nie mamy czasu i my tutaj to, co staramy się dać młodym ludziom, jako ci opiekunowie prowadzący, to czas. I to widać, jak oni na przykład polubią kogoś, a tak siostrę Wenancję lubią, teraz jest nowa siostra, siostra Łucja. Oni kochają z tymi siostrami po prostu być. Oni chodzą po tych polach, się wygłupiają, tańczą, przewracają się. No i to pokazuje, czego młodzież tak naprawdę potrzebuje. Oni tylko używają komórki jako środka komunikacji, a tak naprawdę potrzebują komunikacji, czyli dialogu.
Kto nie zdążył w czasie wakacji odwiedzić letnicy, może jeszcze wybrać się na turnus organizowany przez Dominikanów na Jamnej, w ośrodku położonym w sercu samych gór, w terminie od 5 do 18 sierpnia. Szczegóły na stronie www.lednica2000.pl.
Moją jest.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Serbinowski, który na kanwie dzisiejszej Ewangelii zastanawia się, czy można popaść w herezję zbytniej aktywności.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, mamy kolejną wakacyjną niedzielę i kolejne spotkanie z liturgią Słowa, ze Słowem, które ma moc zmieniać nasze życie. I jak zawsze również dzisiaj siadamy przed kolejną stroną Ewangelii, aby z jednej strony zobaczyć, co to Słowo nam mówi, albo bardziej do czego nas odwołuje na początek, do jakiego historycznego wydarzenia, a z drugiej strony w mocy Ducha Świętego mamy okazję zapytać naszego Boga i Pana, do czego mnie, Panie, zapraszasz? Co chcesz, abym w moim życiu zaczął czynić i w ten sposób, abym był bardziej do Ciebie podobny? Jestem przekonany, że większość ludzi, która uczestniczy w dzisiejszej Eucharystii czy w niedzielnej Eucharystii, po jej zakończeniu nie pamięta zbyt wiele, może nawet nic nie pamięta z liturgii Słowa, czyli te osoby z taką pustką Słowa w swoim sercu, czasami sam do nich należę, nie pozwoliły zapuścić Słowu Bożemu korzenia w sercu, w umyśle. A więc w taki sposób również te osoby pozwoliły okraść się. Kto nas okrada? Drodzy radiosłuchacze, okrada nas oczywiście zły duch z mocy Słowa Bożego, bo zna moc Słowa Bożego. Doskonale wie, że to Słowo Boga wzbudza wiarę w żywego Jezusa Chrystusa i że w ten sposób, karmiąc się żywym Słowem, wymykamy się pułapką zła. Dlatego Jemu bardzo zależy na tym, aby nie słyszeć, nie usłyszeć. Aby sprawdzić może moją tezę, zachęcam Was, abyście przywołali w pamięci Ewangelię chociażby z ostatniej niedzieli i dalej. Spróbowali również sobie odpowiedzieć na jeszcze jedno, kolejne pytanie związane ze Słowem Bożym. Na ile pozwoliłem Duchowi Świętemu, aby to Słowo prowadziło mnie w ostatnim tygodniu, w mojej codzienności? Zobaczmy, że my mamy w naszym życiu dwie możliwości. Albo będziemy poddawać się prowadzeniu Słowa Bożego i w ten sposób będziemy kroczyć drogami Jezusa Chrystusa, będziemy coraz bardziej upodabniać się do Niego, zmieniać swój sposób życia, relacji, swój sposób patrzenia, rozumowania, odnoszenia do drugiego człowieka. Będziemy karmić się, krótko mówiąc, wiarą w żywego Pana. I druga możliwość, że będziemy żyć wyłącznie słowem ludzkim i w ten sposób musimy dojść do pewnej ściany, do ciemności, powiem więcej, do śmierci duchowej. Dlaczego? Ponieważ słowo ludzkie, nawet jeżeli jest bardzo pięknym słowem, to ono nie daje życia. Może już również wielokrotnie stawialiśmy sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego nie pamiętam tego, co powiedział Pan? Dlaczego nie pamiętam prawie nic albo nic z liturgii Słowa? Czy to tylko problem kapłana, który czasami mówi w taki sposób, że ciężko go jest zrozumieć, słuchać? Czy to problem lektora, który w sposób jakiś taki niezrozumiały czyta poszczególne czytania? A może to ja nie traktuję z powagą i z wiarą Słowa Bożego? Ja już kiedyś o tym mówiłem, drodzy radiosłuchacze, że pełniąc posługę egzorcysty, modląc się nad opętaną siostrą zakonną, rytuałem egzorcyzmu, w pewnym momencie jest modlitwa Słowem Bożym. Odczytuje się fragment Ewangelii wówczas, kiedy byliśmy zgromadzeni w kaplicy, przynajmniej w kilku kapłanów. W pewnym momencie zły duch zwrócił się do mnie, czy też do nas. Ty nie wiesz, co czytasz. Ty jeszcze nie odkryłeś mocy Słowa Bożego. To była taka mocna lekcja dla mnie, czy też dla nas kapłanów, że czytamy czasami z niepowagą albo z brakiem zaangażowania, z brakiem wiary, z małą wiarą odczytuję po raz kolejny to słowo. Może nie pamiętam Słowa Bożego, ponieważ nie jestem zainteresowany zmianą życia. My generalnie nie lubimy zmiany. System, który jest nasze życie, nie lubi zmiany, a Słowo Boże jest wymagające niejednokrotnie. A może nie słuchamy Słowa Bożego i w konsekwencji nie pamiętamy Go, ponieważ nie lubimy, aby ktokolwiek mówił nam coś, nakazywał nam jakieś rzeczy do zrobienia. I w ten sposób traktujemy chrześcijaństwo wyłącznie jako pewien rytuał, jako pewne przyzwyczajenia. Może w końcu nie pamiętam nic z liturgii słowa, ponieważ nie usiadłem u stóp Pana. Nie przygotowałem się na słuchanie i dałem się rozproszyć wielu rzeczom. Może moje serce, moje życie bardzo przypomina dzisiejszą Martę, która z jednej strony prosi Jezusa, powiedz mojej siostrze Marii, aby mi pomogła, ale która z drugiej strony słyszy upomnienie naszego Pana. Marto, Marto, niepokoisz się o tak wiele, a tak naprawdę potrzeba jednego. Twoja siostra wybrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Również ta dzisiejsza Ewangelia jest dla nas lustrem, którym możemy przyjrzeć się nam samym, co w naszym życiu jest ważne, co ważniejsze, a również z czego tak często rezygnujemy. I również ta dzisiejsza Ewangelia pozwala nam odkryć kryterium, którym oceniamy samych siebie, którym oceniamy wartość naszego życia. I powiedzmy również, że tradycja widziała w Marcie symbol życia aktywnego, natomiast w Marii, również bohaterce dzisiejszej Ewangelii, tradycja widziała personifikację życia kontemplacyjnego i ta opowieść, ta historia stała się taką wielką kartą życia mniejszego, pustelniczego, tego życia poświęconego modlitwie i rozmyślaniu Słowa Bożego, ale musimy pamiętać, drodzy radiosłuchacze, że Ewangelia o Marcie i Marii nie została napisana wyłącznie dla mnichów i jeszcze nie było. Nie dla tych, którzy uciekali na pustynię, uciekali od tego świata. Ona powstała dla wszystkich. I by zrozumieć, co chce przekazać nam dzisiejsza opowieść, nam, współczesnym mężczyznom, kobietom, musimy dobrze wsłuchać się w słowa Jezusa. Za co On zganił Martę? Za służenie? Na pewno nie. Ponieważ On sam przyszedł, aby służyć. Jezus zganił Martę nie za działanie, lecz za przesadny aktywizm. I do tego problemu aktywizmu albo braku równowagi między aktywizmem, tym wszystkim, co musimy czynić, a życiem duchowym, zatrzymaniem się, aby słuchać naszego Boga i Pana, powrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Z Ojcem Świętym jest, rozpala ciągle w nas. zbawiasz nas. Celem naszym ziemia obiecana, zmiłowania czas, zmiłowania czas, zmiłowania czas.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam spotkanie Jezusa z Martą i Marią. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, każdy z nas musi pracować. Pracujemy czasami bardzo dużo, tak bardzo, że zaczyna nam brakować czasu na bycie z innymi osobami, również na inne rzeczy. Może się tak zdarzyć, że musimy dużo pracować i pracujemy na pewno, ale z tą pracą jest związane wielkie niebezpieczeństwo aktywizmu. Czasami w świecie duchowym nazywamy to niebezpieczeństwo herezją czynu. Na czym owa herezja polega? A mianowicie na powolnym zaniedbywaniu i gubieniu duchowego fundamentu naszego życia. Wówczas przestaje się liczyć to, kim my jesteśmy z łaski Bożej, natomiast zostaje podkreślane działanie i aktywizm w życiu. Przed laty papieżowi Benedyktowi XVI postawiono m.in. takie pytanie. Co odróżnia posługę papieża od kierowania międzynarodowym ekonomicznym imperium? I papież Benedykt tak odpowiedział. Nie jesteśmy żadnym zakładem produkcyjnym, żadnym przedsiębiorstwem nakierowanym na zysk. Jesteśmy Kościołem, a to oznacza wspólnotę ludzi, którzy wierzą. Naszym zadaniem nie jest wyprodukowanie jakiegoś produktu ani osiągnięcie sukcesu w obrocie towarami. Naszą misją jest życie wiarą, głoszenie jej, a zarazem utrzymywanie wewnętrznej łączności z Chrystusem i przez to samym Bogiem, tej dobrowolnej wspólnoty, która łączy wszystkie kultury, narody, epoki i nie jest nastawiona na zdobywanie zewnętrznych profitów. Życie każdego z nas, życie każdego ochrzczonego to nie korporacja. Jesteśmy ludźmi, którzy mają żyć wiarą naszego Boga i Pana, mają kroczyć śladami Jezusa Chrystusa, który również był zaangażowany w pracę, sam też pracował. I spójrzmy na chwilę na to spotkanie Jezusa z tymi kobietami. Jezus jako dobry Samarytanin zmierza do Jerozolimy, zatrzymuje się w domu swoich przyjaciół. To słowo podpowiada nam, że Jezus z chęcią zatrzymuje się u przyjaciół. Jezus z chęcią idzie w gościnę do ludzi. Widzimy to czytając Ewangelię. Pytanie, czy ja, czy ty, czy my zaprosimy go również dzisiaj do naszego domu. Jezus odwiedza dom Marty i Marii, których bratem jest Łazarz. Mieszkają oni w Betanii, niedaleko Jerozolimy i wiemy również z Ewangelii Janowej, że są przyjaciółmi Jezusa. Powiedzieliśmy już, że Jezus chętnie szedł w gościnę do różnych ludzi bez względu na to, czy zaproszenie pochodziło od pobożnego i szanowanego faryzeusza, czy też od jakiegoś publicznego grzesznika, poganina. Jezus idzie. Jezus wprasza się niejako do domu, Jezus kołacze. W świetle zwyczajów żydowskich takie postępowanie Jezusa było co najmniej niewłaściwe. Dlaczego? Ponieważ żaden rabin nie rozmawiał publicznie z kobietą, a tym bardziej nie przyjąłby gościny w jej domu. A Jezus przyjmuje gościnę kobiet. Marta, zapracowana i ma siostrę o imieniu Maria, która usiadłszy u stóp Pana słucha Jego słowa. Maria siedząca u stóp Jezusa przyjmuje postawę ucznia, który słucha nauki mistrza. Jezus przepowiada słowo, czyli co robi? Głosi w Ewangelię dobrą nowinę w domu Marty i Marii. Podobnie jak w synagodze. Również tutaj Jezus przekracza pewne granice. Było coś wręcz niedopuszczalnego, aby głosić dobrą nowinę, czy też Torę, poganom, również niewiastom, kobietom. Niewiasty nie mogły studiować prawa, ani też brać udziału w zgromadzeniach liturgicznych. Jezus, wolny od tej mentalności, idzie i głosi słowo kobietom. Maria siedzi u stóp Pana i słucha, natomiast Marta uwija się około rozmaitych posług. Krząta się wokół całego szeregu różnych zajęć, które należy spełnić wobec gościa, którego przyjmuje się w domu. Jezus oczywiście z wdzięcznością przyjmuje tę gościnę. Postawa Marty jest opisana i to bardzo konkretnie dwukrotnie takim słowem diakonia, diakonia. W Grece klasycznej ten termin oznaczał zwyczajną i pokorną służbę domowej, do której przewidziany jest taki strój roboczy. Takie podstawowe, zwyczajne służenie drugiemu człowiekowi. Zresztą widzimy w Nowym Testamencie wiele kobiet, które służą na przykład apostołom. Jednakże w tej dzisiejszej Ewangelii widzimy, że w posługiwaniu Marty jest coś niewłaściwego, coś, co dotyka Jezusa. Powiedzieliśmy też już wcześniej, w pierwszej części naszego spotkania, że oczywiście Jezus nie gani jej za służbę, za pracę, ale za takie zaangażowanie w te czynności, w posługę, w służbę, w aktywizm, że Marta zapomniała o tym, co jest najważniejsze. Słuchanie Słowa Bożego. Słuchanie Słowa, które usprawiedliwia nasze czyny. Usprawiedliwia i tłumaczy, dlaczego też tak robię. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, wielu dzisiaj ludzi pracuje ponad miarę, czasami w sposób chorobliwy, wchodząc nawet w pracoholizm i doświadcza ogromnego smutku, pustki, ponieważ nawet nie wie dlaczego. Dlaczego to czynię? Dla majętności, dla sławy, dla zabezpieczenia. Słuchanie Słowa Bożego pozwala nadać ludzkiemu trudowi i pracy właściwy sens i tak naprawdę każda nasza czynność powinna wypływać najpierw ze takiego spotkania z Bogiem i Panem. Oczywiście nawet praca może być modlitwą, ale pod warunkiem, że wcześniej spotykam się z moim Bogiem i Panem. Jezus mówi Marcie, która prosi Go o interwencję, by nakazał siostrze pomoc, że właśnie ona, Maria, obrała najlepszą cząstkę, której nigdy nie będzie pozbawiona. Słowo Boże, które zapuszcza w jej sercu korzenie. Te dwie postawy, ich nie możemy przeciwstawiać sobie, ale musimy szukać równowagi między jedną i drugą stroną. I najbardziej zintegrowała te dwie postawy w swoim życiu Matka Jezusa, Maryja, która rozważała Słowo Boże, słuchała je, przyjęła również z wiarą w mocy Ducha Świętego, ale w konsekwencji tego spotkania z żywym Bogiem i Panem w mocy Ducha Świętego idzie i służy. I to spotkanie jest pełne Boga. Życzę sobie i Wam, drodzy radiosłuchacze, abyśmy w tym tygodniu również znajdowali czas każdego dnia, by spotykać się z naszym Bogiem i Panem, aby słuchać Jego słowa. W jaki sposób? No właśnie, biorąc do rąk Słowo Boże, Ewangelię, czytając, chociaż mały fragmencik, kilka zdań, prosząc naszego Boga i Pana, aby poprzez to słowo, które czytam, które próbuję zapamiętać w moim umyśle, w moim sercu, aby wskazywał mi, co i jak mam robić, aby coraz bardziej upodabniać się do Niego, a przez to również, aby coraz pełniej żyć życiem, które On przyniósł. Niech to się stanie naszym udziałem i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie oraz życzę Wam kolejnego pięknego wakacyjnego tygodnia.
Na naszym radiowym zegarze zbliża się nieubłaganie godzina 13. Dziękuję Państwu zatem bardzo serdecznie za uwagę w imieniu całego zespołu, który przygotował dzisiejsze Między Niebem a Ziemią. A na kolejną godzinę naszego programu zapraszam na niedzielę na główny.
Między Niebem a Ziemią.